Dimensjoni kultury.
Przed mikrofonem Magdalena Zbrud-Wiśniewska. Witam w Regionach Kultury na antenie Radia Kraków Kultura. To wydanie poświęcimy Willi Palas i powstającym w Zakopanem muzeum poświęconym II wojnie światowej. Wokół tej inwestycji pojawiło się trochę problemów i w efekcie trzeba postawić pytanie, czy uda się dotrzymać terminu zakończenia prac, który to wyznaczono na 30 czerwca przyszłego roku. Zapraszam.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
W studiu Radio Kraków Kultura witam Michała Murzyna, wicedyrektora Muzeum Tatrzańskiego, który czuwa nad powstawaniem Muzeum Palas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sytuacja nie sprzyja prowadzeniu tej inwestycji, jaką jest remont konserwatorski willi w dawnej katowni Gestapo oraz tworzeniu wystawy stałej. Pytanie, czy uda się państwu zakończyć tę inwestycję w planowanym terminie?
Od początku to jest trudny projekt. Rozpoczęliśmy pracę na wiosnę 2020 roku. Wiemy, co stało się na wiosnę 2020 roku. Wybuchła pandemia. My jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy o tym, że tak to będzie wyglądać. Gdy pandemia się skończyła, wybuchła wojna na Ukrainie, która również utrudniła różne procesy inwestycyjne. To nie chodzi już nawet o samych pracowników budowlanych, ale to chodzi o dostępność materiałów, o ceny, o zmieniające się wartości metalu, stali i materiałów budowlanych, które są używane również tutaj w naszej inwestycji, ale również dostępność półprzewodników, części elektronicznych. W muzeum będziemy mieć przecież mnóstwo systemów bezpieczeństwa. Będziemy mieć system przeciwpożarowy, alarmowe. Będziemy mieć systemy multimedialne. Także inwestycja jest trudna przez trudną sytuację na świecie.
Sytuacja na świecie to raz, ale pytanie, czy tej sytuacji, no w cudzysłowie, nie utrudnia także to, co państwo odkrywacie w miarę postępu prac?
Tak, budynek Palas to zabytek, gdy dostawaliśmy...
Lata 30 ubiegłego wieku.
Tak, to są lata 30, natomiast z uwagi na jego wartości historyczne został wpisany do rejestru zabytków. Jeszcze niedawno znajdował się tam pensjonat, centrum rekreacyjno-sportowe, które wewnątrz było całe obite płytami gipsowo-kartonowymi. Z zewnątrz znajdował się styropian. Po rozpoczęciu inwestycji prac budowlanych zdejmujemy te wszystkie warstwy. Palas będzie chyba jedynym budynkiem Zakopanem, na który nie wróci styropian, czyli odtermomodernizujemy go. Płyty gipsowo-kartonowe również, pomimo tego, że robiliśmy badania stratygraficzne wcześniej, ponad 500 odkrywek zostało w budynku Palas zrobionych w tej historycznej części, to jednak po zdjęciu tych płyt okazuje się, że stan ścian, materiał, który jeszcze mógł być oryginalny, okazuje się, że go tam już nie ma, a ściany, które miały być oryginalne, okazują się, że są wtórnie przemurowane. Posadzki w zasadzie zostały wylane na nowo. Odkryliśmy tylko kilka oryginalnych posadzek, które były jeszcze z czasów tych wydarzeń, o których mówimy, czyli z czasów II wojny światowej i z czasów, kiedy Palas było komisariatem niemieckiej policji. Odkrywamy też mnóstwo rzeczy wokół budynku, to znaczy przeprowadzone zostały badania archeologiczne wspólnie z IPN-em w celu wykluczenia tego, że znajdują się tam jakieś nieznane pochówki. I w ramach tych prac z jednej strony udało nam się znaleźć mnóstwo eksponatów, ale też odkryliśmy na przykład fundamenty poprzedniej willi, która znajdowała się na tej działce. Bardzo pięknej willi, bo willi Pepita, później nazywana Ładą, w stylu zakopiańskim, drugi budynek witkiewiczowski, więc te fundamenty również troszkę wprowadziły zmian na terenie. Kolejną taką trudną rzeczą, która pojawiła się na etapie inwestycji, jest garaż, strażnica, która znajduje się w rogu działki. Po wstępnych oględzinach i po po zrobieniu takiej wstępnej analizy myśleliśmy, że jest to budynek wtórny, ale po zdjęciu dachu, po zdjęciu elementów ścian okazało się, że są zachowane fragmenty jeszcze oryginalnego obiektu z lat 30., więc on również wpływa na naszą inwestycję z uwagi na przykład na drogi przeciwpożarowe, na zagospodarowanie terenu. Więc wszystkie te drobne rzeczy, drobne odkrycia powodują, no, mogą spowodować zmiany terminu realizacji inwestycji.
W internecie można zobaczyć zdjęcia napisów, które udało się odkryć. Chodzi o napisy, które wyryli na ścianach ci, którzy przebywali w ówczesnej katowni gestapo. Czy te napisy państwo zostawicie?
Tak, to są napisy, które są pewnymi relikwiami. To jest miejsce uświęcone, można tak powiedzieć. Cele więzienne są i napisy są bardzo symboliczne dla tego budynku. Oprócz napisów, które mieliśmy w celi numer 3, które wiedzieliśmy, że są, chcieliśmy odszukać kolejne napisy. Po wojnie był wykaz wszystkich, które znajdowały się i które wówczas zostały zinwentaryzowane. Dzisiaj jest to zaledwie ułamek tego, co było kiedyś, więc szukamy. Znaleźliśmy fragmenty poszczególnych napisów czy poszczególnych liter, ale stan budynku i miejsca, w których te napisy się znajdują, no pełniły różne role przez te lata. Na przykład w jednej z celi była sauna, w innej było solarium, w innej pokój masażu. No i jest to w pewien sposób przerażające, ta historia niepamięci, która nastąpiła w tym budynku, ale też historię ludzi, którzy o tą pamięć walczyli. Mam tu na myśli na przykład doktora Wincentego Galicy, który jest takim symbolem walki o Palas, osoba, która zachowała do końca, znaczy jest to były więzień, ale zachowała część pamiątek, szukała więźniów, którzy przez Palas przeszli, ale też jest odpowiedzialny za to, że w ogóle powstała tam Izba Pamięci i zostało zachowane chociaż kilka cel. Więc napisy dla nas są symboliczne, szukamy ich i staramy się odszukać każdego fragmentu powiązanego z tą historią II wojny światowej. Są to fragmenty oryginalnej posadzki, są to fragmenty tynków, czy wydawałoby się, że to są takie zwykłe, drobne rzeczy, ale tynki w Palas zostały prawie no, w dużej większości zbite, skute. Mamy gołe, ceglane ściany wewnątrz.
Jeszcze na moment zatrzymajmy się przy tym, co udało się państwu odkryć. Jak doszło do tego, że zidentyfikowaliście pokój komendanta, czy gabinet komendanta?
Prace w samym budynku, prace architektoniczne jest to jedna część naszej pracy. Są to badania już na miejscu, możemy odkryć, gdzie były piece, jak przebiegały instalacje, mamy fragmenty na przykład na sufitach oryginalnych miejsc, gdzie ściany były. Druga praca jest pracą żmudną i ciężką. To jest praca archiwistów, historyków, którzy badają zarówno ikonografię, jak dokumenty. Pokój Weissmana pojawia się w różnych zeznaniach i w tych zeznaniach jest określony, w którym on znajdował się miejscu, która to była sala, które piętro. Mamy rysunki hotelu, no bo Palas było hotelem przed wojną. Więc mamy rysunki z numerami pokojów, mamy zeznania, jak dokładnie przebiegały ten układ wewnątrz, ale to jest odtworzenie tak naprawdę ze wspomnień. To jak ktoś wspomina, że w pokoju znajdowało się na przykład dwa fotele i stół. My nie wiemy, jak te fotele wyglądały, jak ten stół wygląda. Wiemy, że były. Możemy mówić, że one były na środku, czy przy ścianie, bo tak zeznają na przykład ludzie, którzy tam pracowali, bądź więźniowie, którzy tam byli. Natomiast nie zachowała się żadna ikonografia, czyli żadne zdjęcia, żadne wizerunki budynku wewnątrz. Mamy kilka zdjęć z okresu okupacji, wykonanych na przykład przez Henryka Josta, które są fotografiami samego budynku. Widzimy drut kolczasty wokół palas, widzimy okna czy kraty, ale nie wiemy, jak to wyglądało wewnątrz.
Panie dyrektorze, te prace związane z remontem konserwatorskim, a także stworzeniem wystawy stałej w Muzeum Palas prowadzone są dzięki środkom unijnym, no, w związku z czym są obwarowane pewnymi koniecznościami, obowiązkami po Państwa stronie. Jeżeli nie uda się zakończyć inwestycji do 30 czerwca przyszłego roku, jakie są możliwe scenariusze?
Remont i stworzenie Muzeum Palas jest finansowane ze środków Unii Europejskiej, ale też współfinansowane przez województwo małopolskie ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które to ministerstwo przekazało środki na częściowy odkup budynku Palas. 1/4 to była darowizna gminy miasta Zakopane, więc...
Ponad 11 milionów złotych, 2017 rok.
Realizujemy, znaczy zakup, który dokonało gmina miasta, to było na taką kwotę. W zeszłym roku minister odkupił 3/4 wartości od miasta, przekazał na rzecz Muzeum Tatrzańskiego, a miasto przekazało tą swoją 1/4 też na rzecz powstania muzeum. Więc budynek dzisiaj jest własnością muzeum. Środki unijne trzeba wydać w przyszłym roku, bo w przyszłym roku kończy się perspektywa. Jakieś możliwości przesunięć są, natomiast staramy się zachowywać terminy, zachowywać poszczególne i takie, no te, te takie harmonogramy, które tworzymy dla poszczególnych zadań, tak żeby nie trzeba było tego przedłużać. Natomiast no, okoliczności, w których żyjemy i liczba różnych przeciwności, która jest, powoduje, że suma tych drobnych opóźnień w końcu wyjdzie i stanie się, może się stać, bo tego jeszcze nie wiemy, może się stać zagrażająca terminowi 30 czerwca. Natomiast jesteśmy dobrej myśli, mamy plany awaryjne i możliwości, które myślę, że nam pozwolą zrealizować tą inwestycję w przyszłym roku, tak żeby można było wydać fundusze unijne. Mamy tu ogromne wsparcie województwa małopolskiego, mamy ogromne wsparcie ministerstwa, także wierzę, że akurat w kwestiach finansowych nie będzie problemu. Mamy też duże wsparcie społeczności lokalnej, ludzi, którzy się zaangażowali w ten projekt, więc wiele rzeczy naprawdę idzie bardzo dobrze. Też urzędy, które nas wspierają, też uzyskiwanie różnych pozwoleń. Nie powiem, że jest ekspresowe, natomiast wszyscy wiedzą, jak ważny to jest projekt dla naszej społeczności podhalańskiej, jak ważny to jest projekt dla całej Polski, bo opowiadamy historię II wojny światowej z tej perspektywy regionalnej. To nie są tylko wielkie nazwiska, ale to są zwykli ludzie, tacy jak my. To są historie, które chcemy opowiedzieć w taki sposób, żeby każdy mógł troszkę poczuć się i zastanowić, co by zrobił, będąc w takiej sytuacji, bo często mówi się, że to są bohaterowie, ci, którzy przechodzili przez Tatry, kurierzy tatrzańscy, że to są fantastyczni ludzie. Są, tylko oni też byli tacy jak my, też mieli swoje problemy, też mieli swoje słabości i potrafili je pokonywać. Muzeum Palas będzie opowiadać historię tych ludzi, ale też będzie przestrzegać przed wojną. To znaczy, wojna nie jest dobra. I to bohaterstwo, które było, i ludzie, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji, wolałbym, żeby nie musieli się nigdy znaleźć.
No, biorąc pod uwagę jeszcze Państwa hasło, które brzmi Nigdy więcej, dobrze pamiętam?
Nigdy więcej to jest hasło, które nam cały czas przychodzi do głowy. Wydawałoby się, że to jest takie wyświechtane hasło. Nigdy więcej wojny, bo po II wojnie światowej ono się często pojawiało.
Nic bardziej mylnego.
No właśnie, jak robiliśmy Palas, nikt nie przypuszczał, że będziemy w takiej sytuacji jak dzisiaj, że będziemy w naszych domach gościć ludzi, którzy uciekają przed wojną, że w naszych szkołach będą uczyć się dzieci, które przeżyły traumę wojny. Nie byliśmy też do końca na to gotowi, ale dzisiaj już wiemy, że to hasło musi być jeszcze mocniejsze i to przesłanie muzeum nigdy więcej wojny, nigdy więcej cierpienia, nigdy więcej głodu, nigdy więcej nienawiści, powinno jeszcze mocniej wybrzmieć i być takim hasłem, które każdy wychodzący z muzeum zapamięta. Wojna jest czymś złym i to musi być jednoznacznie powiedziane.
Michał Murzyn, wicedyrektor Muzeum Tatrzańskiego, gości dziś w Regionach Kultury, a przypomnę, że rozmawiamy o Willi Palas i powstającym tam muzeum związanym z II wojną światową. Wracamy już za moment.
Regiony Kultury.
Muzeum Tatrzańskie tworzy Muzeum Willi Palas. Będzie to muzeum poświęcone II wojnie światowej. Przed przerwą rozmawialiśmy z Michałem Murzynem, wicedyrektorem Muzeum Tatrzańskiego, o tym, z jakimi problemami się państwo borykacie. A teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tej części merytorycznej państwa działalności. Otóż państwo prowadzicie zbiórkę pamiątek. No właśnie, pytanie, co udało się zebrać do tej pory. No i na co państwo jeszcze liczycie?
Muzeum Palas jest projektem, który realizujemy razem i we współpracy ze społeczeństwem. Chcieliśmy już na etapie tworzenia projektu zaangażować społeczność lokalną, tak żeby każdy czuł, że to jest jego muzeum, że to jest nasze muzeum i chcemy, żeby to muzeum było tworzone wspólnie. Akcja zbierania pamiątek jest bardzo ważna, bo opowiadamy historię, która dotyczy mieszkańców Podhala, więc te rzeczy, które są w domach, często to są rzeczy niepozorne. To są zdjęcia, przedmioty, ubrania. Dostajemy też przedmioty związane z konkretnymi ludźmi, którzy w jakiś sposób się odznaczyli. Bardzo trudno jest znaleźć przedmioty związane z przemocą symboliczną na Podhalu. Na przykład tabliczki z niemieckimi nazwami ulic, które zostały zdjęte, czy niemieckimi ogłoszeniami i tak dalej, i tak dalej. Zachowały się w Muzeum Tatrzańskim na przykład plakaty czy ulotki. Mamy też mnóstwo przedmiotów związanych z poszczególnymi osobami, z rodziną Marusarzy, z Bronisławem Czechem i tak dalej. Ale wciąż zbieramy przedmioty, wciąż staramy się zgromadzić zeznania, wspomnienia i świadectwa. I w mojej ocenie właśnie to one są tutaj najważniejsze w tym momencie, bo te zeznania i te wspomnienia o ludzi, którzy bezpośrednio dotknęli tamtych czasów, no są bezcenne. Jesteśmy już w takim momencie, być może kilkadziesiąt lat za późno, tworząc to muzeum, ale jesteśmy w momencie, kiedy jeszcze możemy kogoś usłyszeć. I zdarzały się takie sytuacje, że byliśmy na wywiadzie, oglądaliśmy wspólnie zdjęcia, rozmawialiśmy o wnukach, prawnukach, rozmówca opowiadał nam, jak przeżył wojnę, jakich emocji doświadczył. Często były łzy, często była rozmowa o tych, którzy nie wrócili, a kilka tygodni później czytamy nekrolog i informację, że już tej osoby nie ma. Więc zbieranie świadectw przeszłości w postaci takiej historii mówionej jest w tej chwili priorytetem i już się ten czas nie wróci, więc staramy się tutaj znaleźć. Zachęcam też osoby, które jeszcze w których rodzinach ktoś żyje, kto jeszcze pamięta. Być może są jakieś notatniki, dzienniki, bo też takie były prowadzone. Zachęcam do przekazywania do Muzeum Tatrzańskiego. To nie musi być takie przekazanie fizyczne. Wykonujemy też kopie cyfrowe. Niektórzy nie chcą się pozbyć zdjęć rodzinnych, więc również taką digitalizację możemy przeprowadzić. I te eksponaty zasilą nie tylko wystawę, ale też
tak,
naszą wiedzę.
Tak, o to chciałam zapytać, czy one się znajdą na wystawie? Czy osoby, które zdecydują się na to, żeby ofiarować coś najpewniej bardzo osobistego, czy będą to mogły odszukać później?
Na pewno część eksponatów trafi na wystawę. Część eksponatów trafi na wystawę w innym czasie, bo w Palasu również będzie sala wystaw czasowych, gdzie będziemy opowiadać już takie historie bardziej konkretne, bardziej... Nie będziemy opowiadać jako... Znaczy w kontekście ogółu nie będziemy opowiadać takich historii, które będą na wystawach stałych, tylko będziemy precyzować i może w sposób bardziej szczegółowy opracowywać dany temat, więc wówczas niektóre eksponaty się mogą znaleźć, ale bardzo ważne jest to, że eksponat to nie jest tylko przedmiot do oglądania, bo mamy mnóstwo dokumentów, które zasilają naszą wiedzę. One czasem jako pojedyncze nie mają żadnego znaczenia, ale w jakiejś większej grupie tworzą pewną daną statystyczną, nawet daną statystyczną i są bardzo ważne z tego punktu widzenia dla poznania naszej własnej historii. Więc z pozoru zwykłe dokumenty, zwykły dowód osobisty, czy jakiś list, kartka pocztowa, nawet kartka, która została wysłana przed wojną. To są takie rzeczy, które są bardzo istotne i one dla nas również stanowią bardzo ważne źródło informacji. Dlatego zachęcam, naprawdę zachęcam do przekazywania, bo spróbujmy razem stworzyć to muzeum. Chcemy, żeby to muzeum opowiadało o nas, ale też przez nas. To nie jest tylko grupa kuratorów, która w sposób autorytarny opowiada jakąś jedną prawdę, ale to jest historia nas, naszych dziadków. Często trudna historia, z którą powinniśmy się w jakiś sposób uporać, a czasem to są chwalebne, fantastyczne opowieści. Więc w Muzeum Palas będzie miejsce i dla takich, i dla takich.
To muzeum jest w przygotowaniu. Czy już teraz możemy powiedzieć coś na temat tego, jakiego rodzaju to będzie ekspozycja? Jak państwo opowiecie o okresie II wojny światowej na Podhalu? No, tutaj podkreślmy, że na Podhalu nie było frontu.
Na Podhalu nie toczyły się takie walki, jak sobie to wyobrażamy z różnych filmów. Nie jeździły czołgi. Podhale było terenem okupowanym, ale to nie przeszkadzało, żeby działało tutaj różne grupy i partyzanckie, i różne ruchy oporu, Armia Krajowa. Mamy fantastyczną historię kurierów tatrzańskich. Opowiadamy nie tylko o Podhalu, ale też pod Tatrzu, bo takim terenem, który staramy się opracować, jest teren dawnego powiatu nowotarskiego i to jest teren działania tej komendantury gestapo w Willi Palas, czyli można powiedzieć, że od Szczawnicy aż po Suchą Beskidzką, Porabkę. To jest no, ogromny obszar i na pewno nie uda nam się opowiedzieć każdej historii z każdego miejsca. Natomiast w każdym miejscu działy się różne rzeczy. Mało kto wie na przykład o powstaniu szczawnickim, które no, było częścią jakby narodowego zrywu. Chcemy opowiedzieć w muzeum historię z perspektywy regionalnej. Dla nas to jest ważne, bo mamy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, które opowiada o takich uniwersalnych wartościach, o tym, jak wyglądała wojna w całości. My opowiadamy wojnę, jak wyglądała u nas na Podhalu. I oprócz tego, że można powiedzieć, że nic się nie działo, to działo się wiele. Ja poznając historię naszego regionu, no, jestem zdumiony tym, ile się właśnie działo i ile się, o ilu rzeczach się nie mówi. Więc muzeum będzie okazją do zgłębienia tej wiedzy, nie tylko dla turystów, bo wiemy, że Zakopane jest miejscem turystycznym, ale liczę na to, że Muzeum Palas będzie ważnym punktem też dla mieszkańców Podtatrza, być może Małopolski.
Czy bierzecie państwo pod uwagę to, żeby teraz na etapie konstruowania wystawy stałej, żeby to było takie miejsce, do którego nie będziemy zaglądać tylko raz w życiu, tylko będziemy wracać?
Tak, muzeum ma w naszych projektach ma taką potrójną rolę. Pierwsze to jest pomnik pamięci.
Gdzie już sam budynek jest niezwykle ważny.
Budynek jest najważniejszym zabytkiem, który posiadamy, najważniejszym eksponatem i miejsce pamięci osób, które zginęły, które przeszły przez więzienia w Palas, które były tam męczone, torturowane, przesłuchiwane. Ci, którzy nie zginęli, trafiali bardzo często do obozów koncentracyjnych, w zasadzie w całej Rzeszy i Generalnym Gubernatorstwie ówczesnym, a bądź do innych więzień w Tarnowie czy w Krakowie. Więc Palas było też bramą do piekła, było bramą do śmierci. Więc to jest miejsce, które jest dla nas ważne. Palas ma być w naszych planach pomnikiem. Druga funkcja to jest funkcja wystawiennicza, to jest wystawa stała, która będzie opowiadać historię II wojny światowej na Podtatrzu. I trzecie właśnie, nie chcemy, żeby Palas było miejscem, które odwiedza się tylko raz. Dlatego w Palas jest przewidziana sala wystaw czasowych, jest przewidziana sala audytoryjna, która ma pełnić taką funkcję spotkania, na których mają odbywać się konferencje, uroczystości okazjonalne. To ma być miejsce, które ściąga na bieżąco głównie mieszkańców, bo to dla nich jest też tworzone. To ma być miejsce dyskusji, to ma być miejsce, gdzie ta historia jest na nowo wskrzeszana. To jest miejsce, gdzie możemy odkryć naszą własną tożsamość, kim jesteśmy, jak wyglądała ten trudny okres. Mamy sale edukacyjne, które są bardzo ważną, być może najważniejszą częścią muzeum, to znaczy postawy historyczne, postawy patriotyczne, ale też świadomość historyczną. W mojej ocenie powinniśmy budować od najmniejszych lat. Oczywiście te formy przekazu są różne, to nie są często, nie zawsze są to treści te same, które są dla dorosłych, ale budowanie tej świadomości wśród najmłodszych no jest podstawą później do budowania takiego odpowiedzialnego społeczeństwa, bo społeczeństwa, historia nas uczy i my chcemy nauczyć tej historii, chcemy nauczyć myślenia o historii jako o takim przedmiocie, który nie jest tylko, żeby wykuć kilka dat, tylko historia nas uczy pewnych zachowań, procesów, które się powtarzają i nauka historii pomoże nam zrozumieć teraźniejszość, więc Palas również jest takim miejscem, gdzie będziemy poznawać teraźniejszość przez historię.
Muzeum Palas, czekamy. W takim razie mamy nadzieję, że wszystko ułoży się po Państwa myśli i uda się także dochować terminów. No ale Panie Dyrektorze, korzystając z tego, że odwiedził nas Pan w studiu Radia Kraków Kultura, i jakie plany Muzeum Tatrzańskiego? Co słychać o Muzeum Tatrzańskim?
W Muzeum Tatrzańskim dzieje się bardzo wiele, bo oprócz tego, że mamy inwestycje, o której rozmawialiśmy, Muzeum Palas, to muzeum ukańcza drugi duży projekt. Dwa projekty, które teraz realizowaliśmy, to jest remont 9 innych budynków, więc Palas jest... Nie jest pierwszym naszą inwestycją. Ona, można powiedzieć, że jest ostatnia. W planach mamy kolejne Muzeum Taternictwa i Narciarstwa. W najbliższym czasie otworzymy ekspozycję stałą w gmachu głównym przy ulicy Kurpówki. W niedługim czasie, jeszcze w tym roku, planujemy otworzyć Muzeum Kornela Makuszyńskiego. Muzeum, które w końcu będzie przeznaczone dla dzieci, bo Makuszyński, który tworzył dla dzieci, nie miał tym dzieciom nic do zaoferowania w naszej filii. Teraz będzie to miejsce, gdzie dzieci będą specjalnie zaopiekowane i będą miały swoje miejsce. Na jesieni zapraszam na bieg Hasiora. Oprócz tego, że można wziąć w nim udział na miejscu w Zakopanem, to również jest możliwość wzięcia udziału w sposób wirtualny, przebiec 5 kilometrów w dowolnym miejscu i wziąć udział właśnie w taki sposób. Także pandemia dała nam taką, otworzyła nam głowy na to, że można też uczestniczyć w wydarzeniach zdalnie.
Nie miałam pojęcia, że Hasior był miłośnikiem sportu.
Hasior był miłośnikiem sportu, był młodzieżowym mistrzem Polski w biegu na 5 kilometrów, także zachęcam, bo ta część, z której znamy Hasiora, czyli artystyczna, jest znana. Zapraszam do galerii Hasiora, żeby ją jeszcze lepiej poznać, ale też ta część sportowa. Nasze hasło kulturę mamy w naturze, tutaj się idealnie sprawdza, czyli ta kultura sportu, kultura sztuki, ale też natura i obecność tatrzańskiej przyrody w takim pięknym biegu. To jest bieg w dół, także myślę, że sobie każdy poradzi.
Michał Murzyn, wicedyrektor Muzeum Tatrzańskiego, był gościem Regionów Kultury na antenie Radia Kraków Kultura. Rozmawialiśmy o powstającym muzeum w Willi Palas, muzeum poświęcone II wojnie światowej, a także no, już tutaj na koniec o tym, co słychać w Muzeum Tatrzańskim, do którego oczywiście Państwa zapraszamy. Dziękujemy bardzo za wizytę w studio.
Dziękuję i zapraszam do muzeum.
Magdalena Zbyl-Wiśniewska, dziękuję za uwagę. Mówię do usłyszenia.